Dzień dobry, dzień dobry. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku niecodziennego vloga w jego odsłonie Q&A-owej, ale w takiej odsłonie, której chyba jeszcze nie było. Mianowicie, kilka tygodni temu byłem na rekolekcjach w Rzeszowie, w takim fantastycznym ośrodku Tabor, gdzie już chyba, nie wiem, trzeci czy czwarty raz prowadziłem rekolekcje. Była po prostu kupa, wiecie, fantastycznych ludzi, świetne rekolekcje, przynajmniej w moim odczuciu. I zawsze tam jest tak, że ostatniego dnia, w niedzielę, kiedy kończą się rekolekcje, to jest takie długie, dwugodzinne Q&A. W sensie uczestnicy piszą pytania w trakcie rekolekcji odnośnie konferencji, które głosiłem, ale też na wszystkie możliwe inne jakby tematy i, wiecie, sprawy, które ich interesują. I zawsze tam przez, no właśnie, niedzielne przedpołudnie odpowiadam na takie pytania. I podobnie było tym razem. Było bardzo dużo bardzo fajnych pytań, ale pytań było znacznie więcej, niż zdążyłem przez te parę godzin odpowiedzieć. I obiecałem ludziom w Rzeszowie, że no nie pominę tych pytań, wezmę te pytania ze sobą i zrobię odcinek Q&A z tych pytań. Więc kochani, dzisiaj jest Q&A rzeszowskie, czyli nie Q&A z Waszych pytań w komentarzach i pod filmami, tylko te kartki, które mi zostały. A widzicie, jest ich jeszcze całkiem sporo. Zobaczymy, ile nam to zajmie, ale chciałbym po prostu dokończyć wszystkie te pytania. No to zróbmy czołówkę i potem będą pytanka i odpowiedzi. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, moi ulubieni, witam Was bardzo, bardzo serdecznie we właściwej części tego naszego spotkania. Zanim jeszcze do pytań, to, że tak powiem, dwie takie anegdoty anegdotyczne. Czyli pierwsza, pamiętam, że po tych rekolekcjach, wiecie, podeszli do mnie pewni Państwo, którzy mówią, bardzo byśmy chcieli ojcu wysłać taki tam karton z jedzeniem, w sensie z kiełbasami dobrymi i tak dalej, czy możemy? Mówię, oczywiście, słuchajcie, no wiadomo, ślijcie na klasztor i tak dalej. No i w końcu dotarło do klasztoru, ja właśnie, bo jestem w ogóle w Łodzi, nagrywam to w naszej łódzkiej kamienicy, w sensie w duszpasterstwie kamienica, za co bardzo dziękuję, w sensie za udostępnienie mi tego pomieszczenia, aczkolwiek nikogo nie pytałem, czy mogę z niego skorzystać. I ci Państwo, słuchajcie, wysłali taką wielką pakę jak telewizor z kiełbasami, z pasztetami, z chlebem. Słuchajcie, takich kabanosów, takich kiełbas, ja już dawno po prostu w życiu nie jadłem. Teraz właśnie spróbowałem, jak przyjechałem do Łodzi. Szanowni Państwo, bardzo, ale to bardzo dziękuję. Już żeśmy z braćmi w ogóle postanowili, że będziemy, bo chyba Państwo mają jakąś firmę, tak przypuszczam, że to produkujecie, będziemy na święta po prostu zamawiać, w sensie za kaskę, będziemy zamawiać od Was te produkty, bo to są naprawdę jedne z najlepszych wędlin, jakie jadłem. Nie wiem chyba, jaka to jest firma, jeżeli gdzieś może potem znajdę, a jak nie, to wspomnę w jakimś innym filmie, to zamieszczę linki, jeżeli to można gdzieś kupić po prostu, bo słuchajcie, głowa mała. A to się w ogóle wzięło stąd, że dużo im mówiłem tam na rekolekcjach, jak to zawsze ja, nie, o jedzeniu, czyli o czarnym wilku. Bo jak się okazuje, w Rzeszowie również jest czarny wilk, czyli wiecie, według mnie jeden z najlepszych kebabów ever. I słuchajcie, tam o tym opowiadałem. Jacyś ludzie w trakcie rekolekcji, chyba wieczorem, pojechali do czarnego wilka i taką kartkę, wiecie, dostałem, aczkolwiek z Lublina, to ciekawe, nie z Rzeszowa, z takim, wiecie, tekstem. Naszym wielkim marzeniem był zakup vouchera, czy też karty podarunkowej do czarnego wilka dla ojca. Niestety w swojej wspaniałej ofercie jeszcze nie mają takich rzeczy. Osobiście sprawdziliśmy wczoraj wieczorem. Oto skromny upominek i tutaj była pani kaska na kebaba. Życzymy smacznego. Jeżeli zostanie jakaś reszta, proszę przekazać languście na palmie. Więc kochani, wyjeżdżając z Rzeszowa, jadąc na lotnisko, bo akurat leciałem samolotem, pojechaliśmy do czarnego wilka, w sensie kupiłem kebaba dla siebie, dla kierowcy, więc bardzo, bardzo Wam dziękuję i w ogóle bardzo polecam czarnego wilka. Nie mam z nimi żadnej umowy, nic z tego nie mam, po prostu uważam, że jest absolutnie pychota. Dobra, bo tu powiecie, miały być pytania, a ciągle gada o jakichś głupotach. No to jedziemy. Jest tych kartek trochę, nie mam pojęcia, jakie to będą pytania, zobaczymy, co to będzie, czy będę w stanie odpowiedzieć na nie, ale zobaczymy. No to jedziemy. Czy Duch Święty jest w każdym człowieku niezależnie od wyznawanej wiary? Tak, zdecydowanie. Żaden człowiek by w ogóle nie istniał, gdyby nie było w nim Ducha Świętego, w sensie gdyby nie było w nim Pana Boga. Pani, pamiętacie, mówiłem Wam kiedyś o tak zwanej teorii świętego Tomasza z Akwinu, którą on nazywał to tak zwanym creatio continua, czyli jakby nieustanne albo trwające stworzenie. Kochani, to, że jesteśmy, to, że oddychamy, to, że teraz oglądamy ten film i, że tak powiem, świat się nie kończy, nie znikamy nagle, świat nie znika, to oznacza, że w każdej sekundzie Bóg potwierdza nasze istnienie. Uwaga, tak jest z każdym człowiekiem, nie tylko wierzącym oczywiście. Kochani, to oznacza, że o każdym człowieku na świecie w każdej sekundzie możemy powiedzieć, że Bóg nieustannie potwierdza jego istnienie, czyli mówi, chce, żeby on istniał. Mało tego, To się dzieje w ten sposób, że ten Bóg jest w tym człowieku, kochani, bo Bóg mieszka w nas. Kochani, tak, w każdym człowieku jest Duch Święty. Jestem w ogóle przekonany, tak też uczy nasza wiara, że każde dobro, które dzieje się na świecie, dzieje się jakby z poduszczenia Ducha Świętego. To On tym wszystkim kieruje. On to robi bardzo anonimowo, robi to tak, żeby się też nikt nie pokapował, że to On, bo On nie chce nikomu narzucać swojej woli. Też kiedyś chyba kardynał Ranner mówił o tak zwanym anonimowym chrześcijaństwie. I to nie jest, kochani, wiecie, wciskanie ludziom na siłę chrześcijaństwa, tylko mówi, że anonimowi chrześcijanie są właśnie ci, którzy nie wiedzą, że są chrześcijanami, ale są otwarci sercem na działanie Boga, na działanie Ducha Świętego, czyli na przyjmowanie dobra. Tak, w każdym człowieku, niezależnie od wyznawanej wiary, jest Duch Święty. Kochani, wybieram te kartki tak losowo, więc nie mam pojęcia, że tak powiem, w jakim będą kluczy, wiecie, które będą pytania i tak dalej. Jakie będą ważne, mniej ważne. Dlaczego ojciec nie lubi jezuitów? Kochani, na to pytanie już 1000 razy odpowiadałem. To nie jest tak, że nie lubimy jezuitów. To jest, moi drodzy, taka po prostu stara, trochę już, wiecie, zabawowa wręcz, taka, nie wiem, rywalizacja. To się wzięło trochę stąd, że myśmy mieli świętego Ignacego, założyciela jezuitów, mówiłem wam to chyba kilka razy, nie? W sądzie inkwizycyjnym. On był oskarżony wielokrotnie o herezję. Myśmy go za każdym razem wypuścili, nie? Do dzisiaj plujemy sobie w brodę, no ale co zrobić? Więc to jest taki po prostu zatarg, wiecie, między możnymi tego świata. Oczywiście żartuję teraz, nie? Jasne, że się lubimy. Ja lubię bardzo wielu jezuitów. Pisałem pracę magisterską u jezuity. Kochani, tak jak się lubię z każdym, kto szuka Pana Jezusa. Więc nie, to jest tylko, że tak powiem, przysłowiowa jakaś taka niechęć, jeżeli tak to można nazwać. Ojcze Adamie, słucham stawaków, zasypiaków, HP, bukłaków. Proszę wskaż, jak pozbierać się po zdradzie, utracie zaufania, odbudować wartości, które regły w gruzach. Kochani, to są pytania tego typu, gdzie ja oczywiście absolutnie szanuję to pytanie i jakby rozumiem też trud tego, jakby, który się za tym kryje, nie? Ale kochani, to są takie pytania, na które trochę nie da się odpowiedzieć, wiecie, bez konkretnej sytuacji. Kochani, bo w każdym małżeństwie, w każdym związku ta utrata zaufania, ta zdrada oczywiście może być nie tylko w małżeństwie, ale przepraszam, że chodzi pewnie o małżeństwo, nie? No trzeba zobaczyć, jaka jest sytuacja, w sensie co robi ten ktoś, kto zdradził, nie? Kochani, po pierwsze, jeżeli mogę, to nie jest oczywiście zbywanie tematu, ale to odeślę was do... Jest taka moja konferencja w cyklu Pachnidła, właśnie co zrobić po zdradzie. Ono się chyba nazywa o zdradzie. Tak mi się wydaje. Jak zachować się po zdradzie? Jakby co robić? Nie? W jaki sposób odbudowuje się więź? Więc po pierwsze posłuchajcie proszę tamtej konferencji, bo tam jest przez godzinę to jakoś tam bardziej wytłumaczone. Tak naprawdę, kochani, to tutaj są dwie podstawowe sprawy. Żeby odbudowanie zaufania było możliwe, no to musi być po drugiej stronie, czyli tej stronie, która zdradziła, tak? Wykonana cała taka praca pokazująca, że tak powiem, po pierwsze świadomość tego, co zostało zrobione, czyli nie unikanie odpowiedzialności, czyli stanięcie w prawdzie. Dopóki ktoś nie stanie w prawdzie, dopóki ktoś próbuje udawać, że to nie do końca była zdrada, bo to w ogóle nie była zdrada, albo się nie przyznaje, albo próbuje nad tym przejść do porządku dziennego, to nie ma w ogóle możliwości odbudowania zaufania, bo tam musi być kompletne stanięcie w prawdzie i potem kompletne, i to będzie, kochani, trwało oczywiście długi czas. Czasem to może być jakoś tam problematyczne nawet do końca życia, gdzie gdzieś jakieś tam będą wracały wątki. Bardzo konkretne pracowanie nad ponownym budowaniem zaufania. Kochani, bardzo często jest potrzebna jakaś terapia małżeńska, jest potrzebny jakiś, wiecie, taki moment pracy nad tym związkiem, nie? Więc kochani, ja bym powiedział tak. Zaufanie da się odbudować tylko wtedy, kiedy rzeczywiście obydwie strony, ale pewnie bym powiedział szczególnie ta strona, która zdradziła, nie? Będzie bardzo konkretnie, praktycznie pracowała nad odbudowaniem tego związku. Jakiekolwiek mówienie, myślenie, dobra, idźmy do porządku dziennego, pójdźmy dalej, dobra, przepraszam, wracamy, naprawdę, nie, tam musi być wykonana ogromna praca. Tylko ta praca może jakby sprawić takie, wiecie, fundamenty, podwaliny pod odbudowanie tego zaufania. W tym oczywiście bardzo jest też potrzebny Pan Bóg. Może być tak, że ta druga osoba, wiecie, rzeczywiście próbuje to odbudować, a w naszym sercu zostaje bardzo dużo ran, nie? Bardzo dużo, wiecie, niepewności, poczucia właśnie braku zaufania i tak dalej. No i wtedy też łaska Boża musi wejść, żeby naprawić, uleczyć takie rany. Ale szczególnie, kochani, polecam wam tą konferencję właśnie z Pachnideł o zdradzie, bo tam trochę mówię szczegółowiej o tym, co zrobić. Jedźmy dalej. Kochani, takie to w ogóle jest ciekawe światło, bo tu jest taki lufcik na górze i tak mi tu pada centralnie na głowę. Mam nadzieję, że jakoś dobrze tam widzicie, ale mam nadzieję, że będzie okej. Okay. Czy ma ojciec jeszcze siłę, o co najlepiej się za ojca modlić? Trochę nie rozumiem do końca tego pytania. Czy ma ojciec jeszcze siłę i o co najlepiej się... Aha, i o co się najlepiej za ojca modlić? Aha, czy mam siłę? Tak, mam siłę. Kochani, mam oczywiście takie momenty i takie dni, kiedy mam dość, kiedy jestem zmęczony. Też nie ukrywam, kochani, pomału się starzeję. W ogóle, słuchajcie, za 2 tygodnie mam umówioną tą kolonoskopię i gastroskopię. Słuchajcie, mam autentycznego stresa, mam autentycznego stresa. Będę w ogóle robił to na śpiocha, bo ja bym tego na świadomie nie przeżył. Postaram się nagrać vloga, w sensie oczywiście nie z samego zabiegu, nie, ale z okolicznych wydarzeń. Będę prawdopodobnie strasznie zestresowany, ale no właśnie w takim wieku trzeba się już badać, bo też trochę czuję taką, wiecie, zmęczenie fizyczne ciała, takie po prostu starzejącego się. Ale tak, mam siłę, w ogóle spoko, naprawdę nie jest źle. O co się najlepiej za ojca modlić? Tylko jedno. Żebym się przyczepił do Pana Boga jak żeb do psiego ogona. Ja chcę tylko jednego, ja nie potrzebuję niczego innego. Ja chcę być najbliżej Niego, jak się da. To jest jedyna rzecz, która jest mi potrzebna w życiu i która wam też jest potrzebna. Bo jeżeli ja będę blisko Pana Boga, to wy będziecie dobre rzeczy dostawać. A jak nie, no to właśnie, no to będzie źle. Proszę o przymnożenie wiary dla Andrzeja. Okej. Bardzo was wszystkich zachęcam, kochani, do modlitwy za Andrzeja. W jaki sposób wychowywać dziecko w religijności, w bliskości z Bogiem, jeżeli dziecko w szkole ma kolegów ateistów? Dziecko pyta, dlaczego ja muszę chodzić do kościoła, skoro Antek nie chodzi? Jak zachęcić dziecko do kościoła? Po pierwsze, znowu kochani, wiem, że zabrzmi trochę jak omijanie tematu, ale oczywiście nie. Bardzo wam polecam genialną moją książkę, która nazywa się Akrobatyka Rodzicielska. Akrobatyka Rodzicielska, czyli jak wychowywać moje dzieci również do wiary. Ale kochani, tutaj są dwie podstawowe rzeczy. Pierwsza taka, że najważniejsze, i zawsze wam to powtarzam, kochani, jest wasze świadectwo. To nie chodzi o to, co dziecku przetłumaczycie. Oczywiście nie mówię, że mamy nie rozmawiać, nie tłumaczyć, nie wyjaśniać i tak dalej. Jasne, ale najważniejsze jest wasze świadectwo. Jeżeli wasze dziecko będzie żyło w domu, w którym, czy obydwoje rodziców, daj Boże, żeby tak było, nie, czy też jedno z rodziców, że autentycznie żyje wiarą. Ale kiedy mówię żyje wiarą, to nie znaczy, że chodzi do kościoła i jest katolikiem. Nie wiecie, że nie o to chodzi w życiu wiarą. Tylko widzi waszą relację z Panem Bogiem. To, że się codziennie modlicie. To, że widać w was dobro wynikające z tej relacji z Panem Bogiem. To będzie ich przekonywało do wiary. Natomiast w takich pytaniach, dlaczego Antek nie chodzi, a ja muszę chodzić? Tutaj oczywiście znowu, nie mam pojęcia, w jakim wieku jest to dziecko. Bo ja uważam, że gdzieś tam w takim wieku nastoletnim należy już przestać jakkolwiek dziecko do kościoła prowadzać. W sensie, jeżeli taki, nie wiem, 16-latek nie chce chodzić do kościoła, to broń Boże go nie zmuszajcie. Jasne, młodsze dziecko, tam wiecie, 10-letnie, to wiadomo, że bierzemy do kościoła. Ale jakby nastolatków nie, którzy muszą podejmować już swoje własne decyzje i musimy ich uczyć podejmować własne decyzje. Nie będzie chciało chodzić, to nie będzie chciało chodzić. I tyle. Kochani, natomiast na pytanie, dlaczego ja muszę chodzić, a Antek nie chodzi. Tu, kochani, warto by teraz pomyśleć o jakichś takich rzeczach, które na przykład to dziecko lubi robić, nie? A ktoś inny nie lubi robić i pokazać, słuchaj, zobacz, ale ty widzisz, lubisz robić to, a inni tego nie robią. I to nie znaczy, że wszyscy muszą robić to samo. Więc skoro Antek nie chodzi, to nie znaczy, że ty nie możesz, nie? Kochani, skoro też dziecko nie chce chodzić do kościoła, to prawdopodobnie chodzicie też na jakąś taką mszę i do takiego kościoła, gdzie jest trochę mało życia. I kochani, ja wiem, że Eucharystia jest zawsze Eucharystią, ale dla dziecka jest trochę inaczej. Dziecko potrzebuje, że tak powiem, dobrego miejsca, gdzie będzie zaopiekowane. Może warto poszukać jakiegoś miejsca z mszą dla dzieci, nie? Jeżeli to jest małe dziecko, tak? Jeżeli to jest już starsze dziecko, no to z mszą, gdzie są sensowne kazania. Kochani, bo ja się nie dziwię tam, że czasem dzieciom, jak chodzą do kościoła, gdzie jest po prostu strasznie nudno, uwaga, kochani, ja wiem, że tam jest Eucharystia i my dorośli to jakoś tam wierzący wiemy. I jasne, że też dziecku tłumaczymy, że tam chodzi o Pana Jezusa i jasne, że trzeba to tłumaczyć. Ale no, potrzebujemy też, kochani, zewnętrznych rzeczy, nie? Jeżeli takie dziecko chodzi do kościoła, gdzie jest tylko sama nuda, gdzie nie ma żadnego kazania do niego, gdzie ono siedzi przez godzinę po prostu i patrzy w ściany i bąki zbija, bo nie wie, co robić ze sobą, to ja się nie dziwię, że ono nie chce chodzić, nie? I Antek właśnie nie chodzi. Jakby warto też pokazywać właśnie, i to jest dobry temat, wiecie, żeby uczyć dziecko, to nie jest tak, że wszyscy muszą tak samo. To, że ktoś z czegoś nie korzysta, to nie znaczy, że ty nie możesz korzystać, bo to znaczy, że ktoś nie będzie czegoś miał. Pokazujcie, jakie wynikają dobra z tego chodzenia do kościoła. Nie? W sensie, że chodzenie do kościoła i bycie blisko Pana Boga daje ogromną siłę do życia. Tylko uwaga, jeżeli dzieci tego nie zobaczą u was, no to jak macie ich przekonać, że tak jest w świecie? Nie? No więc właśnie. Tak bym powiedział najkrócej. Nie, więc zachęcać dziecko do kościoła przez własny przykład i przez to, żeby im pokazywać, że to jest dla nich dobre. Ale mówię, jak będzie już nastolatkiem i nie będzie chciało chodzić, to nie zmuszajcie. Oczywiście proponujcie. No, więc kochani, jak ktoś chce więcej, to sięgnijcie do akrobatyki rodzicielskiej, a tutaj bym powiedział przede wszystkim świadectwo. Czy popełniam grzech, jeśli w rozmowie z Bogiem proszę, godzę się na śmierć mojego zdrowego męża? Kochani, za tym pytaniem stoi coś dużo więcej. Tu jest pytanie, co za tym stoi? Proszę, godzę się na śmierć mojego zdrowego męża. No bo rozumiem, proszę, to by znaczyło, że chcesz, żeby twój mąż umarł. Ale godzę się, to by oznaczało, że jemu jakby grozi śmierć i ty się z tym godzisz. Kochani, mam wrażenie, że za tym pytaniem stoi coś, o czym nie wiem, nie? Kochani, ja uważam, że modlitwa o śmierć jest możliwa w jednym wypadku. W sensie taka dobra modlitwa o śmierć. I kiedy mamy, wiecie, cierpiącego, chorego, nie? I oczywiście jednocześnie modlimy się o jego uzdrowienie, ale to jest też tak, że na przykład ktoś widzimy, że jest w stanie już, wiecie, agonalnym, nie? Jest po prostu pod koniec swojego życia. Cierpi i wiadomo, że po prostu jego życie się prawdopodobnie niedługo zakończy. To tak, mamy prawo się modlić o śmierć w takim kluczu, żeby ukrócić komuś to cierpienie. Czyli Panie Boże, zabierz go, jeżeli nie ma możliwości dla niego uzdrowienia, jeżeli on nie może wrócić do zdrowia, to żeby nie cierpiał, zabierz go, Panie Boże, żeby nie trwał w tym cierpieniu. I to jest jakby dobra, sensowna modlitwa o śmierć, o dobrą śmierć. Tak czasem się modlimy o dobrą śmierć, nie? Czasem też rozumiem, może być tak, że na przykład jest ktoś już starszy. Na przykład ja wielokrotnie widziałem takie sytuacje, że mam na przykład, nie wiem, starszego ojca albo matkę, którzy na przykład, nie wiem, mówię teraz o takich sytuacjach, wiecie, całe życie nas krzywdzili, całe życie na przykład oddzielili się od nas, nie? I właśnie są też już w jakimś takim podeszłym wieku, ciągle nas jakoś tam męczą. I ja znam takich ludzi, którzy mówią, ojcze, czy to jest bardzo grzech, że ja się modlę do Pana Boga, Panie Boże, weź go już wreszcie, zabierz. I to nie jest taka zazwyczaj modlitwa, wiecie, która po prostu prosi o śmierć dla kogoś, tylko to jest taka modlitwa, która prosi o uwolnienie dla siebie. Tu mam wrażenie, coś bardzo stoi za tym, bo kiedy też piszesz, że to jest zdrowy mąż, to rozumiem, że prawdopodobnie tam się dzieje jakaś krzywda. I powiedziałbym tak, no jakby taka modlitwa w sensie o śmierć, to nie jest dobra modlitwa. Oczywiście modlitwa o uwolnienie się od tego, tylko mówię, no nie potrafię na to odpowiedzieć, bo nie wiem, co stoi za tym twoim pytaniem, kochana. Bo rozumiem, że jest to jakieś ogromne cierpienie. Kochana, pogadaj z kimś, bo tutaj prawdopodobnie może chodzi o to, że po prostu z tej sytuacji trzeba jakoś wyjść, a nie modlić się o śmierć. Godzę się na śmierć mojego męża. Trochę nie rozumiem właśnie, dlaczego to jest to proszę, godzę się, bo co innego godzę się, no bo godzę się wtedy, kiedy komuś jakoś tam śmierć już zagraża, nie? Ja się z tym po prostu próbuję pogodzić. A kiedy proszę, szczególnie, że on jest zdrowy, no to wszystko jest z nim okej, a ja się proszę, żeby umarł. Więc nie, no takie życzenie komuś śmierci, kochani, no nie jest czymś dobrym, nie? A tak jak mówię, tu za tym pytaniem stoi coś więcej. Kochana, proszę, poszukaj jakiejś pomocy, z kimś pogadaj o tym. Czy współpracuje ojciec z firmą Czarny Wilk i otrzymuje prowizję za polecenie tego miejsca? Nie, nie współpracuje. Nikt mnie tam nie zna. Byłem tam 4 razy w życiu. Po prostu polecił mi Kamil, mój perkusista z Owcy, pracujący w fundacji. Kiedyś, jak byłem w Tarnowie, polecił Czarnego Wilka. Ja po prostu lubię dobre kebaby, a uważam, że ten jest po prostu świetny. Kochani, nie, ja z nikim nie mam żadnych współprac, nikt mi za nic nie płaci. Jeżeli coś polecam, to tylko i wyłącznie dlatego, że coś mi się podoba i coś mi smakuje. Ale może to w końcu dotrze do Czarnego Wilka i może jak tam pójdę, to powiedzą, o, to jest ten chłop z internetu, dajcie mu za darmo kebaba. Przyjmę. Ale nie, póki co płacę za wszystkie kebaby. 4, które do tej pory zjadłem. Czy osoba po rozwodzie cywilnym może przystępować do Komunii Świętej? No znowu, kochani, ja wiem, że trochę to brzmi, jakbym omijał pytania, ale mam wrażenie, że wiecie, no... Po pierwsze, nie chcę się powtarzać z tymi samymi tematami. Po drugie, nagrałem całą konferencję o tym, co to dzisiaj znaczy. Bo generalnie po rozwodzie cywilnym... Aha, o to ci chodzi, rozumiem. Czyli po prostu dalej oczywiście jesteśmy małżeństwem sakramentalnym. Posłuchajcie proszę mojej konferencji z Bukłaków. Komunia Święta dla rozwodników. O tym wszystkim, co wprowadził papież Franciszek. Jest droga. Ona oczywiście nie jest prosta i nie jest, wiecie, od tak. Bo to nie chodzi o to, żeby od tak przyjmować Komunię Świętą w stanie grzechu. Ale jest droga, żeby rozeznać, czy to może być dobre. Posłuchajcie mojej konferencji z Bukłaków o Komunii Świętej dla rozwodników, bo to jest za duży temat, nie chcę go powtarzać, bo już jest nagrany. Co my tu, kochani, mamy? Co z tą bezpańskością zrobić? Kurczę, to prawdopodobnie się odnosi do jakiegoś tematu z rekolekcji. Teraz spróbuję sobie ci przypomnieć, o co chodzi z bezpańskością. Bezpańskość, czyli że jestem niczyj. Możliwe, że to było o czymś innym. Ja po prostu mylę teraz, o co chodziło. Wiecie, bo już te rekolekcje były trochę temu. Pewnie coś mówiłem o bezpańskości, czyli o tym, że człowiek się czuje, że do nikogo nie należy, nikomu nie jest potrzebny. Powiedziałbym tak. Po pierwsze, najważniejszy w tym jest Pan Bóg, czyli budowanie z Nim relacji. Kochani, wiem, że takie zdania czasem brzmią trochę jak takie, wiecie, omijanie tematy, takie mówienie, dobra, to weź to zamódl. Mnie nie chodzi o zamodlenie. Kochani, największą moją tożsamością tego, że ja jestem potrzebny, tego, że jestem ważny, tego, że jestem akceptowalny, znaczy nieakceptowalny, godny przepięknego akceptowania, że jestem wartościowy, to wynika z mojej relacji z Panem Bogiem. I ja kiedy wam mówię, szukajcie tego u Pana Boga, to nie mówię tego w kluczu, no właśnie, zamódlcie to, nie? Czyli pobożnością to zatkajcie, tylko tam znajdziecie prawdziwą swoją wartość. Jeżeli masz takie poczucie bezpańskości, czyli jesteś niczyj, to tylko Pan Bóg ci to nada. I uwaga, po drugie, szukaj relacji przyjaźni. Uwaga, nie tej wyjątkowej, bo to jest, uważam, taki nasz problem, ja już o tym mówiłem w ostatnich historiach potuczonych, że my myślimy, że to tylko taka ta wyjątkowa małżeńska relacja może nam zapewnić to doświadczenie wartości, nie? Kochani, nie, to doświadczenie się przede wszystkim bierze z przyjaźni, z relacji bliskości z ludźmi. Szukaj przyjaźni, szukaj relacji w kościele, we wspólnotach, w działaniu jakimś, w pomaganiu komuś. Te relacje cię przekonają też o tym, że nie jesteś niczy, nie jesteś niczyja. Ale nade wszystko to się buduje na modlitwie. Na modlitwie się rozprasza bezpańskość. Kochani, bardzo jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało finalnie, bo mam wrażenie, że takie to siedzę w takich ciemnościach i tu jest takie, wiecie, światło na mnie takie ciekawe. Zobaczymy. Koniec świata i Hard Boiled Wonderland, czy jednak miasto i jego nieuchwytny mur? PS, kiedy Bugszpan? To jest, kochani, oczywiście odnośnik do moich dwóch ulubionych książek Harukiego Murakamiego. Oczywiście, że miasto i jego nieuchwytny mur, bo miasto i jego nieuchwytny mur to jest lepsza wersja tej pierwszej książki, bo ona się dzieje w tym samym świecie i jest znacznie, no jest, uważam, że miasto i jego nieuchwytny mur jest najdoskonalszą książką Harukiego Murakamiego. A jak pytasz, kiedy Bugszpan, to Bugszpan był w zeszłym tygodniu, więc to było pisane jeszcze przed Bugszpanem, więc już masz ten Bugszpan dostępny. Jak nawrócić osobę, która kiedyś wierzyła, a teraz nie wierzy? Od czego zacząć? Co jej powiedzieć? Po pierwsze, nie jesteś od tego, żeby kogokolwiek nawracać. Od tego, żeby kogoś nawracać, jest Pan Bóg. Oczywiście wiem, że w tym pytaniu nie chodzi o to, że mam nadzieję, że nie przyjmujesz takiej roli. Co masz zrobić? Masz tej osobie towarzyszyć. Masz tam osobą być. Masz tej osobie być blisko i raz na jakiś czas próbować podrzucać tematy związane z wiarą. Czyli gadać o tym. Dlaczego odeszła? Co ją tam boli? Jak na to patrzy? Najważniejsze jest Twoje towarzyszenie. Kochani, ja w ogóle jestem przekonany, że naszą rolą w świecie jest towarzyszenie temu światu. My, którzy jesteśmy wierzący, wiadomo, że sami potrzebujemy towarzyszenia, nie? Ale jeżeli mamy temu światu jakoś już pomóc, to ja uważam, że naszym głównym zadaniem, tego mnie uczył papież Franciszek, to jest towarzyszenie ludziom, rozmawianie z nimi, nie narzucanie im czegokolwiek. Jasne, jak będą robili jakieś ewidentne zło, które szczególnie, nie wiem, kogoś krzywdzi, jasne, że mamy mówić też głośno, że to jest zło, nie? Ale przede wszystkim mamy towarzyszyć, kochani. Towarzyszyć, być z ludźmi tam, gdzie oni są i wprowadzać tam Boga przez nasze serce, przez naszą wiarę. To rób. Tej osobie, która odeszła z Kościoła, nie nawracaj jej, tylko bądź z nią. I głęboko wierzę, że Twoje świadectwo, Twoje bycie będzie ją prowadziło. Uwaga, a może będzie tak, że właśnie ratunkiem dla niej i nie wiem, nawet może zbawieniem, będzie Twoja wiara. Kochani, pamiętajcie tą Ewangelię, jak Pan Jezus uzdrawia tego paralityka. Pamiętacie, nie? Tam, gdzie go czterech niosło. Na tych noszach, co go spuścili przez powałę dachu. Tam jest napisane, że Jezus tego człowieka uzdrowił, nie? Odpuścił mu grzechy. Bo on go najpierw odpuścił mu grzechy, dopiero potem go uzdrowił. Widząc wiarę tych czterech. Czyli najważniejsze, żebyś ty swoją wiarą był, była przy tym człowieku. I nawet gdyby ten człowiek się nie nawrócił, to może twoja wiara wystarczy, żeby tego człowieka uratować. Co ojciec sądzi o interpretacji Biblii profesora Marcina Majewskiego? Znowu, kochani, był niedawno ten, bukłaki były z Marcinem Majewskim. Uwielbiam pana profesora. Uwielbiam absolutnie pana profesora, jego wiedzę, która jest niesamowita, jego skromność, jego pokorę. Bardzo lubię, bardzo szanuję. Mam nadzieję, że moja rozmowa z nim w bukłakach nie była ostatnią, ale była pierwszą, jedną z wielu. Co my tu mamy? Czy to prawda, że grzechem jest to, co nie jest zgodne z naszym sumieniem? Czy jeśli nie uważam czegoś za grzech, czy muszę się spowiadać? Czy jeśli spowiadam się z jakiegoś grzechu, który się powtórzył i powtarza, to spowiedź nie ma sensu? Najpierw to drugie, bo to było znacznie prostsze. Właśnie tym bardziej, jeżeli się powtarzają grzechy, to spowiedź ma sens. Jeżeli spowiadasz się z grzechów, to się ciągle powtarzają, czyli bardzo możliwe, że stają się też jakimś nałogiem, nie? Bo po pierwsze wtedy jest też zawsze pytanie, na ile to wtedy jest grzech ciężki, na ile grzech lekki i tak dalej, co nie znaczy, że nie trzeba się z niego spowiadać. To kochani, właśnie my bardzo potrzebujemy spowiedzi. Spowiedź to jest po prostu lekarstwo dla grzeszników, to jest wzmacnianie nas. Kochani, ja wiem, że mamy takie myślenie, ja miałem takie myślenie bardzo długo, nie? Że dopóki się nie wyzwolę z grzechów, to po co mi spowiedź, jak i tak do tego wrócę, nie? Kochani, że pójdę do spowiedzi dopiero jak już będę, nie wiem, wolny od wszystkich grzechów. Uwaga, no to wtedy po co w ogóle byłaby ci spowiedź, nie? Byłaby tylko takim, że tak powiem, zamknięciem pewnej sprawy i taką, wiecie, laurką za dobrze wykonaną robotę. Kochani, każdy sakrament jest ratunkiem od Boga. Każdy sakrament jest po prostu Jego przychodzeniem z pomocą dla nas. Więc tak, jeżeli masz grzechy, tym bardziej, które ci się powtarzają, to tym bardziej chodź do spowiedzi. Natomiast z tym sumieniem. Kochani, uwaga. Tak, wyznacznikiem naszego postępowania i tego, co powinniśmy robić, jest nasze sumienie, to jasne. Ale uwaga. Tu są jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze, zawsze jest pytanie, czy mamy dobrze ukształtowane sumienie. I powiecie, a skąd ja mam wiedzieć? Ano właśnie stąd, że jeżeli Kościół na przykład jasno mówi, że coś jest grzechem, a ty uważasz, że nie jest, to pytanie jest, czy naprawdę jesteś mądrzejszy, mądrzejsza od 2000 lat Kościoła? Kochani, uwaga, to powinno nam dawać takie, wiecie, takie zapytanie, czy ja mam dobrze ukształtowane to sumienie, czy ja dobrze myślę, czy ja na pewno dobrze oceniam rzeczywistość. Więc uwaga, w wypadku, gdybyś nie wiedział, jakie są normy i po prostu coś robił, bo był przekonany, że tak jest dobrze, ale uwaga, nie masz żadnej informacji z zewnątrz i twoje sumienie ci mówi, jest okej. Wiecie, ja wielokrotnie się spotkałem ludzi, którzy mi na przykład tak mówili, że nie wiem, ojcze, jak byłem tam dzieckiem, czy byłem mały, to się pojawiły jakieś takie na przykład grzechy, nie wiem, no bliskie masturbacje albo mam masturbacja. Ja nie wiedziałem w ogóle, że to jest złe. Po prostu tak reagowało moje ciało, ja to robiłem i nagle się potem dowiedziałem gdzieś tam na katechezie, że to jest grzech, nie? I uwaga, czy to był grzech, kiedy nie wiedziałem? Właśnie nie, bo wtedy twoje sumienie było rzeczywiście wyznacznikiem. Uwaga, ale kiedy już wiesz, kiedy już naprawdę wiesz, że to jest grzech, nie? To wtedy jest pytanie, czy próbujesz dowiedzieć, dlaczego Kościół nazywa to grzechem? Czy próbujesz zrozumieć tę argumentację? Czy próbujesz zrozumieć, że taka jest rzeczywiście nasze prawo Boże, nie? Uwaga, oczywiście mogę sobie też wyobrazić taką sytuację, gdzie rzeczywiście mamy już tak, że wiemy, że Kościół nazywa coś grzechem, ale my mamy stuprocentową pewność, że Kościół się myli. I uwaga, no prawdopodobnie się mylimy. Znaczy ja tak uważam, że skoro Kościół coś mówi, a my mówimy inaczej, to prawdopodobnie Kościół ma rację, a my się mylimy, nie? Chociaż potrafię sobie wyobrazić może sytuację, że jest odwrotnie. Ale gdybyś miał takie stuprocentowe przekonanie po rzeczywiście zrobieniu całej roboty, przeanalizowaniu wszystkich argumentów, zobaczeniu wszystkiego, co na ten temat jest powiedziane, napisane, mówisz sobie, to wszystko, co Kościół gada od 2000 lat, to jest bzdura, to jest nieprawda, to jest absurd. Ale uwaga, wiecie, nie, bo często ludzie tak mówią z takich powodów, bo ja nie ufam Kościołowi. To nie jest żaden argument. To nie o to mi chodzi. Tylko w takim sensie zbadałeś sprawę, przeanalizowałeś, przeargumentowałeś, sprawdziłeś wszystkie warianty, zrobiłeś wszystkie dowody, przeczytałeś wszystkie książki, całą historię teologii. Czyli mówiąc tylko, zbadałeś, czy twoje sumienie na pewno się nie myli. I jeżeli masz takie przekonanie, na 100% się nie myli, to nawet gdyby ono się myliło, wtedy możliwe, że masz grzech jakiejś pychy i przekonania o swoim sumieniu, a to wtedy w tym sprawie uważam, że nie miałbyś grzechu ciężkiego. Ale kochani, ja prawie zawsze, kiedy mam coś, jakąś taką niezgodę z tym, co naucza Kościół, nie? To prawie zawsze to po prostu polega na tym, że ja czegoś nie rozumiem, że ja do czegoś nie dochodzę, albo że nie wiem, źle zrozumiałem to, co Kościół mówi i tak dalej, nie? Więc mówię, to jest o tyle tak, jeżeli nie znasz innej nauki i twoje sumienie coś ci mówi, że jest okej, to wtedy rzeczywiście nie masz grzechu. Ale jeżeli już wiesz, że inaczej mówi nauczanie Kościoła, nauczanie Pana Boga, a ty chcesz robić inaczej, to jest pytanie o ukształtowanie twojego sumienia. Bo tak, błędne sumienie również obowiązuje, ale błędne, które można zmienić, żeby nie było błędne, już nie. Mówiąc najkrócej. To nie było krótko, ale okej. Sposób na modlitwę to namiot spotkania, który jest zobowiązaniem w ruchu światło-życie? Aha, okej. Okay. Bo ja na tych rekolekcjach mówiłem bardzo dużo o modlitwie. To były prawie całe rekolekcje o modlitwie. Starałem się pokazać, na czym to w ogóle polega. Potem uczyłem ich też modlitwy i tak dalej. I mówiłem tam o różnych sposobach modlitwy. Tutaj rozumiem, ktoś pyta, czy jednym ze sposobów na modlitwę może być namiot spotkania. Kochani, oczywiście. Namiot spotkania to jest nic innego, jak jedna z wersji tak zwanego lectio divina, czyli tego, co was uczyłem w książce, jak się modlić. Jeżeli to jest twój sposób modlenia się, absolutnie, jak najbardziej, praktykuj. Piękna modlitwa, piękna tradycja. Jeżeli to cię karmi, jeżeli to cię do Pana Boga prowadzi, rzeczywiście widzisz, że twoja więź z Bogiem się buduje i wzrasta, tak, z tego korzystaj. Słuchajcie, mam 20 minut do obiadu. Nie wiem, czy zdążymy wszystko. Zobaczymy, najwyżej to podzielimy na dwa odcinki, nie? Znowu, będzie tych odcinków miliard. No ale co tam? Piotr chodził po wodzie, ale uląkł się i zaczął tonąć. A Jezus go pyta, czemu zwątpił. Dlaczego Piotr zaczął się topić? Czy lęk to samo, co brak wiary? Aha, okej. No tam był taki moment, że zaczął wiać jakiś wiatr i on się trochę zląkł tego wiatru chyba, nie? Zobaczcie, co by to oznaczało, bo to jest dosyć symboliczna scena. To jest tak, że on na początku skoncentrowany na Panu Jezusie, wpatrzony w Pana Jezusa, jakby ufający, że skoro Pan Jezus chodzi po wodzie, to on też będzie mógł. Że skoro Pan Jezus powiedział, chodź po wodzie, nie? To on też będzie chodził. Ja mu mówiłem też na tej konferencji o tej Ewangelii. To nagle jakby odwraca się od Pana Jezusa i przejmuje się tym światem. Ten wiatr jest takim symbolem, że jest coś strasznego w tym świecie. Dopóki był skoncentrowany na Jezusie, no to wszystko było dobrze, to chodził po wodzie. Dopóki, od momentu, kiedy, że tak powiem, pociągnął go świat, wystraszyło go to, co jest na świecie, różne rzeczy, już nie ufał Jezusowi, że przecież on sobie poradzi z tym wiatrem. Widział w tej łódce, nie, jak Jezus uciszył wiatr, a tutaj proszę bardzo, nagle się znowu boi wiatru, no to wtedy właśnie zaczął się skąpać. Wtedy zobaczcie, ten lęk i brak wiary jest powiązany, no bo wiara to jest nic innego, jak wpatrzenie się w Pana Jezusa, a lęk, czyli to przestraszenie się czegoś na tym świecie, no właśnie, jest odwróceniem się od wiary. Czyli i tak, lęk, nie powiedziałbym, że to jest to samo, co brak wiary, tylko właśnie kiedy twoja wiara słabnie, czyli przestajesz się wpatrywać w Pana Jezusa, no to natychmiast pojawiają się lęki z tym, co jest na świecie. Recepta? Przygnąć do Pana Jezusa, jak grzeb do psiego ogona. Zobaczcie, kiedy tylko zaczął tonąć, na szczęście nam natychmiast jest ręka Pana Jezusa, nie? Który natychmiast go chwyta za rękę i go ratuje, żeby on się nie utopił. On jest z nami, Pan Jezus. Nie bójcie się żadnego wiatru, który wieje na tym świecie. Jak w prosty sposób realizować słowa przez Maryję do Jezusa? Ja im mówiłem na tych rekolekcjach konferencję właśnie o Kanie Galilejskiej, o mojej też relacji z Maryją, o mojej bliskości z Maryją i o tym, że uważam, że duchowość maryjna to jest jedna z najbardziej jezusowych duchowości na świecie. Nie? Jak to realizować przez Maryję do Jezusa? Kochani, zawsze kiedy jesteśmy z Maryją, to jesteśmy z Jezusem. Nie da się być z nią bez Niego, bo jej nie ma bez Niego. Pamiętacie te jej słowa, nie? Gdzie ona mówi, zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Ona żyje tym zdaniem. Wszystko, co jest w niej, jest dlatego, że Jezus tak powiedział. Kochani, ja po prostu jestem z Maryją jak z towarzyszką. Ja już wam mówiłem, że ja mam przede wszystkim do Maryi relację siostrzaną. Znaczy siostrzaną, jak to nazwać? No taką bratersko-siostrzaną. Ona jest moją starszą siostrą w wierze. Nawet nie tyle matką. Nie mam w ogóle oczywiście nic do matczyności. Ale jakby ja potrzebuję starszej siostry. Kochani, może to jest dlatego, że jestem jedynakiem. Może tak mam. Nie wiem. Ja traktuję Maryję jako taką starszą siostrę, która jest najbliżej Pana Boga, która jest cała Nim prześwietlona, która wszystko o Nim wie, która się nauczyła słuchać każdego Jego słowa. I ja po prostu, kiedy biorę różaniec do ręki, ja sobie z nią chodzę i mówię, Maryś, weź mi wytłumacz, bo Ty jesteś, kurde, taka mądra, Ty już tyle przeszłaś w życiu, Ty tyle rozumiesz. Maryś, weź mi to wytłumacz. I ona mi zawsze tłumaczy Jezusa. Ona mi zawsze opowiada Jezusa. Więc ja tak to traktuję. Ale kochani, tutaj każdy z nas musi szukać pewnie jakiejś swojej wersji tej relacji. Czy przyjedzie ojciec jeszcze kiedyś do Rzeszowa? Prosimy. Pewnie, że przyjadę, jak tam kiedyś zaproszą. Skoro 10 przykazań to obietnica Boga, to czemu my określamy swoje grzechy jako ciężkie wobec tych nakazów i zakazów? Jak to rozumieć w praktyce? Co ma być naszego punktem, co ma być punktem odniesienia naszego bycia z Bogiem? Uwaga, kochani, nie uważam, że wyznaczamy grzechy ciężkie wobec tych nakazów i zakazów. Nie, kochani. Grzechy ciężkie, jak doskonale wiecie, mają trzy warunki. Materia ciężka, pełna zgoda woli i pełna świadomość zła, które robimy. Nie? Co to znaczy? To znaczy, że można grzeszyć przeciwko jakiemuś przykazaniu i to wcale nie będzie grzech ciężki. No na przykład, kochani, no nie kradnij. Uważam, że nie każda kradzież jest grzechem ciężkim. Uwaga, ja to nie próbuję teraz, mam nadzieję, że rozumiecie, akceptować i pochwalać jakiejkolwiek kradzieży, co nie? Ale uwaga, to ma być materia ciężka. No jeżeli, nie wiem, dzieciak ukradnie lizaka w sklepie, uwaga, bardzo nie polecam i należy uczyć dzieci, żeby tego nie robić. Ale jeżeli dzieciak po prostu no, wejdzie do sklepu i zawinie lizaka, czy to jest grzech ciężki? No nie jest. Czy wystąpił przeciwko przykazaniu, nie kradnij? No wystąpił, ale to jest grzech lekki, tak, którego trzeba się poprawiać i tego nie robić, a to nie jest grzech ciężki. Przykazania nie są wyznacznikami grzechów ciężkich, nie. Więc jakby trochę myślę, że trochę nie jest tak, nie? Że my je wyznaczamy wobec tych przykazań. Nie, wiecie, że Kościół chyba tam do XI wieku, no to znał, czy tam do VIII wieku, przepraszam, nie pamiętam, to znał tylko trzy grzechy ciężkie, nie? Tak zwane śmiertelne. Czyli takie, które często odpuszczano dopiero w ogóle na łożu śmierci, nie? Czyli apostazja, czyli odejście od wiary, cudzołóstwo, czyli w sensie porzucenie żony męża i zabójstwo, nie? W sensie celowe zabicie kogoś, tak? To były trzy grzechy ciężkie. O innych grzechach w ogóle się nie myślało jako grzechach ciężkich. Ja myślę, że w ogóle za dużo myślimy o różnych grzechach, że one są ciężkie. I uwaga, to nie jest bagatelizowanie grzechu, tylko to jest wprowadzanie takiej, wiecie, takiej rozdzielności między nami a Panem Bogiem w naszych słabościach, która wcale nie jest właśnie grzechem ciężkim, nie? Więc uwaga, kochani, czym są przykazania? One są obietnicami, tak jak tam też mówiłem konferencję o przykazaniach, jak o obietnicach Boga, że to Bóg nam obiecuje, że On nas to zrobi. Ale one są oczywiście opisem tego człowieczeństwa, do którego Bóg chce nas doprowadzić. One są opisem takiego człowieka, jakiego Bóg chce mieć. Nie? Bóg chciałby, żebyśmy takimi ludźmi byli. I On obiecuje, że On nam to pomoże zrobić. Ale uwaga, pomoże. Czyli to nie jest tak, że my tam mamy nic nie robić. Czyli przykazania pokazują ci, czego unikać, a co robić, żeby budować twoje człowieczeństwo. Przepraszam. Kochani, ja nie chcę żyć dobrze, dlatego że ja nie chcę popełnić grzechu. Ja nie lubię takiego w ogóle myślenia, że co mam zrobić, żeby nie grzeszyć. Nie, ja chcę być takim człowiekiem, jakim wymyślił mnie Pan Bóg. I przykazania pokazują mi, w których rejonach i jak to mogę zrobić. One mi pokazują, Adaś, jak chcesz być pięknym człowiekiem, nie zabieraj nigdy nikomu tego, co jest jego. Nie próbuj sobie czegoś przywłaszczyć. Nie odbieraj nikomu życia na każdy możliwy sposób. Ten biologiczny, ten taki, wiecie, mentalny, emocjonalny, psychiczny. Nie odbieraj życia. Czcij bliskich ludzi, bo ich jest najtrudniej kochać i tu się będziesz najbardziej uczył miłości. Nie? Mamę i tatę chociażby. Tu ci będzie, bo tu zawsze jest trudno kochać, kochani. Zawsze. Więc Bóg mówi, tu się ucz kochać, to będziesz miał serce zdolne do kochania. Zachowuj czystość. Szukaj twojego czystego serca. Przykazania są niczym innym, jak właśnie mówię, jednocześnie obietnicami. Bóg mówi, do tego cię doprowadzę, w tym ci będę dawał łaskę, tu ci będę pomagał, a tu ci jednocześnie pokazuję, nad czym pracuj, czego szukaj, kochani. I ja chcę w swoim życiu pracować nad swoim człowieczeństwem, a nie robić, żebym nie miał grzechów ciężkich. O to, kochani, jak dla mnie chodzi w przykazaniach. Mam nadzieję, że chociaż trochę to wytłumaczyłem. Czy szatan może posługiwać się mężem, by odsunąć mnie od relacji, od trwania przy Bogu? Kochani, nie powiedziałbym tego, tak wiecie, bardzo prosto, czy może się posługiwać, bo to wiecie, trochę tak brzmi, jakby oczywiście ktoś był, wiecie, nie wiem, no opętany czy coś tam, ale uwaga. Szatan posługuje się, znaczy nie tak, szatan robi zło po to, żeby to zło oczywiście niszczyło bardzo wielu ludzi. Więc jeżeli się udaje szatanowi twojego męża, wiecie, namawiać do tego, żeby, nie wiem, obrażał ciebie, obrażał twoją wiarę, szkalował cię, odciągał cię do chodzenia do kościoła i w ten sposób będzie, nie wiem, jakoś się zmniejszała twoja relacja z Panem Bogiem, to wtedy można powiedzieć, że szatan posługuje się twoim mężem. No ale to jest bardziej tak, że to mąż, pozwalając złemu, czasem może nawet nieświadomie, to się nie do końca, wiecie, za zgodą, tylko po prostu wchodzi w zło, nie? Ale mąż po prostu pozwalając, żeby zło w nim wygrywało, rządziło, co to leci? Żeby w nim wygrywało, rządziło, no to mąż w ten sposób jakby pozwala szatanowi się sobą posługiwać. No i w ten sposób tak. Ale to bardziej bym powiedział, że po prostu zło innych ludzi, nie? Jakby sprawia, że pewne rzeczy robimy, a oczywiście za tym złem stoi szatan, nie? I oczywiście, że on może mieć taki plan, na przykład, okej, spróbuję zwieść jej męża, bo wiem, że ten mąż będzie miał na nią duży wpływ i w ten sposób może mi się uda też ją właśnie oddalić, nie? Nie daj się na to. Nie daj się. Kochaj swojego męża, nawet jeżeli go kochasz jak wroga, bo czasem na tym polega miłość, ale nie daj się temu zwieść. Ale może się oczywiście, w ten sposób się może posługiwać. Tylko mówię, żeby to nie szło do takiego razu myślenia, że on jest, wiecie, myślę, że nie o to chodzi w tym pytaniu, ale że on jest tutaj, wiecie, opętany i w ogóle nie wiadomo tam, co się dzieje, nie? Ty, słuchajcie, tych kartek jest jeszcze tak dużo. Zrobimy z tego chyba kilka odcinków. Tak mi się wydaje. Trudna relacja z Bogiem, a raczej jej brak. Od jakiej książki zacząć? Może być innego księdza. A gdzie tam? Jak innego księdza? No wiecie co? Po pierwsze polecam ci moje dwie książki. Po pierwsze książka Jak się modlić, po drugie książka W objęciach Boga. A jeszcze bym polecił taką książkę, to jest książka chyba, która jako pierwsza zbudowała jakieś takie moje wyobrażenie o wierze, która myślę pchnęła mnie na taką jakąś głębię, znaczy pierwszy stopień jakiejś tam, wiecie, wchodzenia w głębie wiary. To była książka księdza Tadeusza Deutschera pod tytułem Rozważania o wierze. Dawno już jej nie czytałem, w ogóle muszę do niej kiedyś wrócić, żeby zobaczyć, jak dzisiaj ona na mnie działa, ale polecam wam bardzo. Rozważania o wierze księdza Tadeusza Deutschera, więc żeby było też od innego księdza. Dla mnie bardzo ważna książka w mojej wierze. Skoro Bóg jest dobrem, to skąd w życiu ból zadany przez osoby, które są mu oddane i stoją po jego stronie? Czemu na to pozwala? Ojej. No bo ci ludzie mają wolność. Kochana, ja myślę o sobie, wiem, to będzie bardzo pyszne zdanie, ale no myślę o sobie, że jestem Bogu oddany i stoję po Jego stronie. Ośmielam się tego sobie powiedzieć. Czy to znaczy, że nie krzywdzę innych ludzi? No niestety krzywdzę. I mam naprawdę głęboką nadzieję, że to nie neguje tego mojego oddania Bogu i tego, że stoję po Jego stronie, tylko chodzi o to, że jestem po prostu słaby. Że czasem do mnie przychodzi ktoś, kogo nie potrafię potraktować z pełną miłością, z szacunkiem, z delikatnością, z uwagą. Że mówię słowa, które kogoś ranią, mimo że nawet czasem nie chcę, tylko po prostu no, taki mam głupi czasem ten charakter i taki mam sposób reagowania, nie wiem, na stres, na ocenę, na krytykę, że kogoś potrafię zranić. Więc uwaga, jeżeli cię ranią osoby będące z Bogiem, nie? To oczywiście, kochani, jest taka też opcja, że to jest ktoś, kto fałszywie jest z Bogiem, w sensie on tylko myśli, że jest z Bogiem, a w ogóle nie jest. I ja mam nadzieję, że to nie jest na przykład o mnie. Że ja sobie myślę, że jestem oddany Bogu, a tak naprawdę to jest jakaś fikcja, nie? Ale na przykład, no myślę, że potrafię sobie wyobrazić ludzi, nawet pewnie takich paru znam, którzy jestem, mam takie przekonanie, chociaż co ja mogę wiedzieć o ich sercu, nie? Może właśnie mówiąc to znowu kogoś krzywdzę. Że oni są przekonani, że są oddani Panu Bogu, a jestem przekonany, że oni są oddani własnemu wyobrażeniu o Panu Bogu, nie? Więc powiedziałbym tak. Dlaczego tak jest? Bo po pierwsze ludzie czasem, którzy są oddani Panu Bogu i są po Jego stronie, tak naprawdę nie są oddani Panu Bogu, nie są po Jego stronie, tylko są oddani Panu Bogu, którego sobie wymyślili i są po stronie tego Pana Boga, którego sobie wymyślili. Dlatego wtedy są bardzo krzywdzący. I to jest najczęstszy przykład tego, dlaczego tak się dzieje. A drugi, mam nadzieję, że to jest ten mój, czyli że ktoś jest naprawdę oddany Panu Bogu, albo stara się przynajmniej, ale jest po prostu słaby. Czemu Pan Bóg na to pozwala? No bo Pan Bóg zachowuje wolność każdego człowieka. Pan Bóg nie może sprawić, że nawet jak ktoś mu jest oddany, to że Pan Bóg, że tak powiem, robi w nim coś bez jego woli. Więc jak ja się nie nauczę panować nad swoją głupią gębą, nad swoim głupim sercem, nad swoim głupim charakterem, no to Pan Bóg tego za mnie z siłą nie zrobi, nie? Więc stąd to jest. Najpierw bym badał, czy tak naprawdę ktoś jest oddany Panu Bogu. Wiecie, kiedy chyba można sprawdzić, że ktoś jest naprawdę oddany Panu Bogu, kiedy nas jednocześnie krzywdzi, ale jest oddany Panu Bogu? Wtedy, kiedy on naprawdę za to przeprasza. Bo jeżeli ktoś mówi, że jest oddany Panu Bogu i jest po jego stronie i jednocześnie doznajesz od niego krzywdy i potem mu na to zwracasz uwagę, on mówi, że on nie ma sobie nic do zarzucenia, to wtedy mam prawie 100% pewności, że on nie jest Panu Bogu oddany, tylko rzeczywiście jest po stronie wymyślonego Pana Boga. Ale jeżeli ktoś przeprasza, i widzi swoje słabości, widzi swoje zło i mówi tak, ja robię źle, przepraszam, nie powinienem tak robić. O właśnie, to jest, myślę, dobre rozróżnienie, kochani. Dlatego ja, kochani, i mówię to teraz nie z kokieterii, tylko zupełnie szczerze, jeżeli was gdziekolwiek krzywdzę, jeżeli jakiekolwiek moje słowo was dotyka, tak szczególnie w życiu takim, wiecie, realnym, bo pewnie na YouTubie może mniej, chociaż może też, to bardzo was przepraszam. To się dzieje, bo jestem słaby, nie dlatego, że Pan Bóg tak chce, tylko ja jestem głupi, słaby i ciągle za bardzo grzeszny. Ojcze, proszę w intencji o nawrócenie mojej rodziny, która odeszła od Kościoła. Bardzo was wszystkich proszę o modlitwę w tej intencji za rodzinę tej osoby, która odeszła od Kościoła, w sensie ta rodzina, która odeszła od Kościoła. Pomódlmy się za nich. Kochani, mam jeszcze 6 minut, to zrobimy po prostu jedną część dzisiaj, a potem będziemy jechać dalej. Będzie po prostu parę odcinków, dobra? Z tego Q&A. Czy pójdzie ojciec jeszcze kiedyś na pielgrzymkę w pokucie? Na razie się nie zanosi. Był ostatni odcinek mocno stronniczy, gdzie o tym mówiliśmy, żeśmy mówili z Tomkiem, że kiedyś byśmy chętnie zorganizowali jakąś taką pielgrzymkę do nic nieznaczącego miejsca świętego. I koniec, coraz bardziej mi to chodzi po głowie, wiecie? Takie coś kiedyś zrobię chyba. Zrobię tak, że ogłoszę, którego dnia gdzieś dochodzimy, bo na razie chyba nie mam, wiecie, siły, żeby zrobić takie pielgrzymki, żebyśmy szli jakąś wielką grupą i tak dalej. Zrobię tak, że umówię się z wami, żebyście sobie poszli z różnych miejsc. O, to jest pomysł. Wyznaczę jedno miejsce. Wiecie, jakiś krzyż przy drodze w postu w pipidówku jakimś. Bo ja mam takie pragnienie, żeby pójść do miejsca nic nieznaczącego, gdzie jest po prostu jakaś kapliczka albo jakiś krzyż, takie coś. Ty kurczę, to jest, słuchajcie, super pomysł. I umówimy się na datę, że tego dnia tam dochodzimy i każdy sobie pójdzie z innej strony. Może gdzieś się po drodze spotkamy, a może nie. Ale tamtego dnia się spotkamy na Eucharystię, na jakieś spotkanie, na grilla i pogadanko i zrobimy taką pielgrzymkę. A może kiedyś odwiedzę pokutę i wiecie, tak po prostu. Bo na razie chyba na taką pielgrzymkę to się nie wybieram. Dlaczego to tłumaczyłem w mocno stronniczych? Czy jeśli doszłam do punktu, w którym nie chcę być, widzieć, trwać, żyć z moim mężem, to może znaczyć, że jednak mam z nim być? Mąż nie pije, nie bije, nie zdradza, lecz okazuje się mega egoistą. Znowu, kochana, to jest bardzo trudne pytanie, bo musiałbym też więcej z tobą pewnie usiąść, nie, w konkretnie tej sytuacji. Generalnie powiem tak. Przede wszystkim być. Czy potrafię sobie wyobrazić taką opcję, że trzeba by od niego odejść? Potrafię sobie wyobrazić. Jest w Kościele coś takiego jak separacja. Kochani, jest, a to jest ostateczność. I tak jak mówisz, no ja przepraszam, bo to może brzmi tak, wiecie, nie pije, nie bije, nie zdradza, ale okazuje się mega egoistą. Kochani, uwaga. Bycie z mega egoistą, oczywiście zawsze jest pytanie, co to znaczy mega egoista, na czym to polega i tak dalej, nie? Ale powiedzmy, że mamy taką ekstremalną wersję, że ktoś jest tylko i wyłącznie sobą zainteresowany, nic go nie obchodzi poza nim samym i de facto nie da się z nim wytrzymać, nie? Bo jest kompletny egoista, nie? To czasem to może być tak wielkie, że rzeczywiście nie da się tego wytrzymać i trzeba odejść. Dlatego mówię, musiałbym z tobą pogadać tak pewnie osobiście, albo z kimś pogadaj po prostu, proszę. Ale tak na taki pierwszy rzut oka powiedziałbym ci, bądź, próbuj kochać, ale po drugie, namawiaj do pracy, ale nie w sensie zmień się mężu, tylko próbuj go namawiać. Ja wiem, że on się może oczywiście nie zgodzić, nie, wtedy nic nie zrobisz, ja to rozumiem. Próbuj namawiać na jakąś terapię, na rekolekcję, w sensie, żebyście razem, żeby ktoś mu otworzył oczy na jego egoizm. Bardzo możliwe, że on w twoich słowach tego nie będzie w stanie usłyszeć. Nie mówię, że to jest twoja wina, nie? Tylko może jest tak zamknięty. I oczywiście bardzo możliwe, że też nigdy nie usłyszy tego żadnego terapeuty, się nie zgodzi, nie przyjmie tego, ale jakby namawiaj na pracę nad tym, nie? Więc ja bym powiedział, póki co, mówię tak jak to czytam, bo możliwe, jakbyśmy pogadali, to byśmy zobaczyli inną sytuację. Nie, nie odchodź, tylko kochaj, 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 mimo że to jest bardzo trudna miłość, i namawiaj na pracę. Namawiaj na podjęcie terapii, na podjęcie wspólnie jakiejś roboty nad tym, co się dzieje. Jakie są moje najbliższe plany co do podróży czy rekolekcji? No więc kochani, teraz mam jeszcze w lipcu jedne rekolekcje takie zamknięte dla małej grupy, a drugie rekolekcje jestem, w sensie to nie są rekolekcje, tylko jestem na takim festiwalu w Mezowie. Teraz byłem na festiwalu życia, będzie pewnie niedługo vlog stamtąd. Byłem na festiwalu życia, a potem będę na festiwalu w Mezowie, to są Kaszuby, gdzie jest taki bardzo fajny niebofest. Są ogłoszenia na Languście. Tam mam konferencje, jest jakieś Q&A też i Eucharystia i tak dalej. To jest taki generalnie festiwal, gdzie oni bardzo chcą, żeby ludzie przyjeżdżali na cały festiwal, a nie tylko na spotkanie z Szóstakiem, więc tam chyba trzeba raczej pojechać na cały festiwal. To jest kilkudniowy festiwal. Znajdziecie ogłoszenia na Languście. A potem koniec od sierpnia mam urlop. W sensie będę trochę na pustelni, ale o tym to ci rusza nikomu, gdzie, co i jak, i nie będzie z tego żadnych relacji, bo to jest tylko mój czas z Panem Bogiem. A potem mam urlop. Trochę tego urlopu spędzę sam. Będę chyba trochę w Stanach. Mam taki plan, żeby sobie wynająć samochód i trochę pojeździć po jakichś odludziach w Stanach. Tam może nagram jakieś vlogi. A potem razem z ojcem Tomaszem Nowakiem jedziemy razem do Kanady, do moich przyjaciół na tydzień, nad jezioro. I tam trochę odpoczniemy też we dwóch z tymi przyjaciółmi. Więc takie są plany. A potem od września znowu rekolekcje i znowu to wszystko. Boże. Jak rozpoznać, że kocham Boga? Czy to uczucie, czy postawa? Kochani, o tym bardzo dużo mówiliśmy na rekolekcjach. Kochanie Boga jest przede wszystkim decyzją i postawą, nie uczuciami. Czyli tym, że codziennie z Nim jesteśmy. Uwaga, tak jak miłość do drugiego człowieka polega na tym, że codziennie z Nim jesteśmy i towarzyszymy Mu w życiu, tak miłość do Boga polega na tym, że codziennie z Nim jesteśmy, codziennie z Nim gadamy, codziennie się modlimy, codziennie Mu towarzyszymy, jesteśmy jak najbliżej. W ten sposób. Nie są uczucia. Możesz mieć zero uczuć, a jednocześnie bardzo kochać Boga. Pytanie do miłośnika fantazy. Jaka lektura dla ambitnego 13-latka ma za sobą takie powieści jak Metro i Kolonia? Małecki też był w Rzeszowie. Jaka lektura dla ambitnego 13-latka, taka sci-fi? Co bym teraz polecił? Co bym teraz polecił? Co ja ostatnio czytałem takiego dobrego? O! To mówiłem o tym w Bookspanie. Bardzo polecam trylogię Silos. W sensie trzy tomy są. Pierwszy nazywa się Silos. Mówiłem o tym w Bookspanie, o wszystkich trzech tomach. Genialna rzecz. Silos, Pył... Nie pamiętam, jaki jest trzeci tom, jaki ma tytuł. Ekstra. Jedna z najlepszych rzeczy, jakie czytałem. Trylogia Silos. Kochani, ostatnie pytanie, bo muszę iść na obiad. Nie, to będzie za długie. To potem do tego oczywiście wrócę. Gdy podczas modlitwy głębi boli kręgosłup, czy usiąść? A wieczorem, gdy zaśniesz ze zmęczenia... A jak to nie modlisz się na siedząco? Podstawową formą, postawą ciała na modlitwie głębi jest siedzenie. Mam nadzieję, że nie klęczysz. I wiem teraz będzie, Boże, Szóstak zabrania klęczeć. Nie, kochani, tylko klęczenie jest bardzo niedobrą postawą do na przykład półgodzinnej modlitwy. Jasne, że możemy klęknąć przed Najświętszym Sakramentem, klęczymy w Rzymie. Jeżeli potrzebujesz uklęknięcia, które będzie skoncentrowane na klęknięciu, jasne, ale w modlitwie głębi chodzi o to, żeby być jak najmniej na czymkolwiek skoncentrowanym poza twoim trwaniem w obecności Boga. Klęczenie bardzo szybko będzie prowadziło do koncentrowania na bólu ciała, bo cię będzie bolało. Chyba, że ty po prostu stoisz. No to rozumiem. Wieczorem, jeżeli zasypiasz, no to ja bym poszukał innej pory na modlitwę głębiej. A jeżeli nie da się inaczej, to rzeczywiście lepiej wtedy stać. To już to będzie trudne, bo będziesz się znowu rozpraszać pewnie z tym staniem. Dla mnie modlitwa głębi jest zawsze w fotelu, jeżeli go mam, a jak nie to na krzesełku, w fotelu, nie za wygodnie, ale w sensie w bardzo komfortowej sytuacji, czyli takie, żeby mnie nic w moim ciele nie rozpraszało. To jest w ogóle klucz do modlitwy głębi, żeby cię nic w twoim ciele w miarę możliwości nie rozpraszało. Więc jeżeli ty klęczysz albo coś, to nie rób tego. To weź, że usiądź na tym. Dobra. Kochani, mam jeszcze znowu, widzicie, tych kartek tutaj. O, dzwonią dzwonem, czyli obiad jest. Mam jeszcze kartek dużo. Mniej, chyba zrobiłem połowę mniej więcej, została druga połowa, więc jest szansa, że będzie jeszcze jeden odcinek. Kochani, tyle na dzisiaj w takim Q&A-u z Łodzi. Zobaczymy, jak się spotkamy następnym razem, bo teraz będzie chyba vlog jeszcze w najbliższym czasie, a potem będzie możliwe, że potem będzie właśnie drugie Q&A. To zrobimy jeszcze jedno Q&A. Dziękuję. Mam nadzieję, że jakkolwiek to było dla Was fajne i trochę spędziliście czasu. Mam nadzieję, że coś posprzątaliście, pomyliście albo cokolwiek innego zrobiliście sensownego. Widzimy się w następnych spotkaniach. Aha, przypominam. 3 października Posklejani, Ergo Arena Sopot Gdańsk. Widzimy się na tym wielkim spotkaniu. Czy my tam się widzimy? Jak się nie widzimy, to się mamy widzieć. Bilety w opisie pod filmem. Pozdrawiam, błogosławię i do zobaczenia jak najszybciej. Wszystkiego dobrego z Bogiem. Pa, pa!